gość Radia Lublin.
Kwadrans po ósmej. Mam przyjemność powitać w studiu w Państwa imieniu dzisiejszego gościa Radia Lublin, gościa porannego, Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
Dla Pana to nie jest wczesna pora, bo jak wiem, już mniej więcej od godziny półtorej jest Pan zwykle w Bogdance.
Tak, staram się przyjeżdżać w okolicach między 7 a 8. Ogrom obowiązków, a w zasadzie ten początek jest ważny, żeby przeanalizować to, co się działo dnia poprzedniego. Stąd też moje poranne wizyty w Lubelskim Węglu.
No więc działo się ostatnio chyba dużo. Dzieje się cały czas dużo, bo jak to usłyszeliśmy podczas ubiegłotygodniowej konferencji tak zwanej wynikowej grupy Enea, której częścią jest Bogdanka i samej Bogdanki, było o czym opowiadać, nie tylko o sukcesach, ale także i o, no w cudzysłowie, porażkach wynikających przede wszystkim z tego, co jakie trudności sprawia państwu górotwór. Dał o sobie znać w pierwszym kwartale, czwartym kwartale. Nie można sobie z tym górotworem poradzić, panie prezesie?
Jeżeli przeanalizujemy historię Bogdanki od momentu jej rozpoczęcia, jej budowy, to górotwór zawsze stanowił problem, czy zawsze stanowił utrudnienia w prowadzeniu działalności górniczej. No, natura jak gdyby bywa sprawiedliwa po części. Jeżeli popatrzymy na Śląsk, kumulacja zagrożeń naturalnych na Śląsku jest znaczna. U nas te zagrożenia naturalne w postaci zagrożenia metanowego, zagrożenia tąpaniami, są tąpaniami w zasadzie nie istnieje. Nie mamy zagrożenia tąpaniami, natomiast zagrożenie metanowe oczywiście jest nie w takim stopniu jak na Śląsku i nie utrudnia nam funkcjonowania tak jak na Śląsku. No, niemniej jednak ten górotwór, pomimo tego, że z punktu widzenia zagrożenia tąpaniami jest lepszy, bo nie akumuluje energii sprężystej, on tak niestety utrudnia nam funkcjonowanie. Jest to... Mamy słabe skały po prostu. Mamy słabe skały w stropie, mamy słabe skały w spongu. No i tak naprawdę ciągle się musimy uczyć tego górotworu.
On pracuje cały czas.
On pracuje cały czas i do tego jeszcze kopalnia jest zupełnie inna niż ta, która była pod względem geomechanicznym. Zupełnie inna od tej, która była jeszcze 10 lat temu. Mamy już pokłady eksploatowane, kilka pokładów już eksploatowanych 10 lat temu. To jeszcze były 2 pokłady. Złożona struktura wyrobisk. W związku z powyższym no ten górotwór już jest inny, już musimy się go ponownie uczyć i to też w tym momencie podjęliśmy dużo działań w kierunku badań na dole, czyli in situ, po to, żeby jak najlepiej diagnozować ten górotwór, żeby ułożyć go w pewien model geomechaniczny. Do tego też będziemy stosować istniejące na rynku rozwiązania informatyczne. Mam tu na myśli pewną metodę elementów skończonych, która pozwoli nam na symulowanie zachowania górotworu w jakimś przybliżeniu oczywiście, bo wszystko zależy od tego, jaki będzie dane wsadowe do tego programu i do tego też tam są potrzebne te badania, które w tym momencie prowadzimy, w tym roku będziemy prowadzić na szeroką skalę.
Czy to było u podłoża podpisania porozumienia z JSW, Jastrzębską Spółką Węglową i KGHM-em, żeby wykorzystać wspólne doświadczenia w takich rozwiązaniach, w tworzeniu takich rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo również przy wykorzystaniu nowego złoża w Ostrowie?
Taka była intencja, by dzielić się doświadczeniami. Co prawda z punktu widzenia specyfiki każdej z tych firm jest dużo rzeczy, które nas dzieli. Niemniej jednak potrzeba innowacyjnych rozwiązań w kierunku dalszej informatyzacji kopalni, czy też robotyzacji kopalni, no to tutaj mamy wspólny cel. Może one będą się te rozwiązania różnić szczegółami, ale co do zasady chcemy współpracować, by wprowadzać nowe technologie pod ziemię.
A dalsza robotyzacja kopalni, kopalnia inteligentnych rozwiązań, to nie tylko informatyka, która pozwala zbierać dane, ale może pozwoli wykorzystywać rozwiązania zdalnej operacji w różnych pokładach, prawda? Bez udziału człowieka. No, to by było optymalne.
Takie rozwiązania oczywiście funkcjonują. Na Bogdance już stosujemy pewne rozwiązania tego rodzaju, o którym pan redaktor wspomina. Mamy stanowisko strugowego, czyli tego, który obsługuje zdalnie pracę struga, czyli tego narzędzia skrawającego w ścianie, i to stanowisko jest zlokalizowane na powierzchni. Także już takie rozwiązania u nas są. Takim klasycznym, docelowym jak gdyby modelem, który mógłby być zastosowany, to wyeliminowanie osób w ogóle z rejonów, gdzie rzeczywiście są zagrożenia, i wiem, że w tym kierunku Jastrzębska Spółka Węglowa podąża, i takie rozwiązania są na świecie, gdzie jeżeli jest dużo zagrożeń, człowiek jest narażony na dużą ilość zagrożeń mogących powodować utratę życia, to się po prostu go tam nie wpuszcza. Tam się wpuszcza tylko maszyny, które są sterowane zdalnie. Więc takie rozwiązania też są już stosowane na świecie.
Oby jak najszybciej pojawiły się w Bogdance, chociaż niekoniecznie muszą być tym zainteresowani pracownicy, bo mogą się obawiać utraty miejsc pracy, prawda?
Na Bogdance takich rozwiązań nie będziemy mogli stosować właśnie z uwagi na ten górotwór, który nie pozwala nam spokojnie stanąć obok i przyglądać się temu, co się dzieje na dole.
Przejdźmy teraz do sukcesów. Wspominaliśmy o górotworze, o tych zagrożeniach, które powoduje, o tych utrudnieniach w ciągłości pracy. No ale sukcesem jest na pewno wydrążenie 37 kilometrów korytarzy podziemnych, wyrobiskowych, jeżeli dobrą nomenklaturą się posługuje. 37 kilometrów wobec 30 kilometrów w 2017 roku. Coraz bliżej do złoża Ostrów, które jest nadzieją Bogdanki na kolejnych 50 lat.
W obecnej chwili szacujemy, że ze złożem Ostrów żywotność kopalni zostanie wydłużona do 2070 roku. Ilość wyrobisk chodnikowych pokazuje nasz potencjał. Tak? To jest inwestycja w przyszłość. Podstawą myślenia o stabilnym funkcjonowaniu kopalni jest poziom wyrobisk przygotowawczych. Należy też pamiętać, że to nie tylko wyrobiska przygotowawcze, które służą tylko i wyłącznie wydobyciu, ale czasami są to wyrobiska, które przybliżają nas do miejsc, w których będziemy prowadzić wydobycie. No i tak też będzie w tym roku, gdzie już rozpoczynamy marsz wyrobiskami w kierunku Ostrowa i planujemy pierwszy węgiel wydobyć z Ostrowa w czwartym kwartale przyszłego roku.
Ile kilometrów brakuje?
W zasadzie my już jesteśmy na granicy, na którą możemy przekroczyć i wejść do Ostrowa. Także my jesteśmy z eksploatacją, z wyrobiskami, chodnikami w zasadzie przy granicy.
Czyli ile teoretycznie by brakowało, gdyby na przykład zapadła decyzja, że już ruszamy z wydobyciem z pierwszej ściany z Ostrowa?
No to jest kilka kilometrów już przygotowania wyrobisk pod eksploatację.
Nie chcę pani określić jednak czasowo. Ja rozumiem te zastrzeżenia, bo znowu na przeszkodzie może stać działalność górotworu, prawda?
No,
i nie tylko.
Tak. I nie tylko.
2020 rok, czwarty kwartał, początek eksploatacji złoża Ostrów. 172 miliony ton ewentualnie do dyspozycji wobec 227 milionów teraz będących zasobami Bogdanki.
Tak, zgadza się. I jeszcze perspektywa obszaru K6-K7.
O, nie wiem, czy do tego dojdzie. Ja nie chcę być oczywiście tutaj Kubusiem fatalistą, ale z tego, co słyszymy, to niekoniecznie wszystko zmierza ku najlepszym decyzjom, najlepszym rozwiązaniom z punktu widzenia Bogdanki.
No ja akurat nie jestem tak mocno pesymistyczny, jeśli chodzi o tą sprawę. Sprawa jest cały czas na wokandzie.
Dosłownie.
I z oceny naszych prawników wynika, że możemy być optymistyczni, możemy optymistycznie spoglądać na tę sprawę.
Ja tutaj muszę wyjaśnić Państwu, którzy nie rozróżniają tych ewentualnie pojęć K6 i K7, że są to złoża, o które Bogdanka już bardzo długo zabiegała, które ma rozpoznane, które mogłaby błyskawicznie eksploatować, bo są praktycznie w jej zasięgu,
w pobliżu,
ale są jednocześnie przedmiotem sporu z firmą, która chciałaby wybudować kopalnię Jan Karski, czyli Prairie Mining. I na dobrą sprawę nie wiadomo, co dalej z tamtą kopalnią. Mamy tylko cząstkową wiedzę o tym, jakie są dalsze zamierzenia. Cicho o ewentualnym porozumieniu z wymienianą tu już dzisiaj Jastrzębską Spółką Węglową, która miałaby wejść ewentualnie w kooperację, a być może przejąć cały potencjał dotychczas wykonanych prac rozpoznawczych i przygotowawczych. No cóż, musimy poczekać, ale to temat na osobną rozmowę. Nie wypada, żeby pan się wypowiadał o potencjalnym konkurencie. Chociaż potencjalnym konkurencie. Z rozmowy, którą pan przeprowadził z jednym z dziennikarzy w ubiegłym roku, wynikało, że nie ma nic pan przeciwko nowym kopalniom w lubelskim Zagłębiu Węglowym.
Tak, zgadza się. Uważam, że to jest dobra perspektywa dla Lubelszczyzny.
Dyplomatyczna bardzo odpowiedź. No to jeszcze jedno pytanie, już tak zbliżamy się ku końcowi. Otóż chciałbym pana zapytać, pokazałem przed wejściem do studia zdjęcie billboardu, który pojawił się w Puławach. Billboardu, na którym widzimy z jednej strony zdjęcie kopalni, no, które jest tam napisane też ekologiczna, przyjazna środowisku. I z drugiej strony billboardu jest pokazane coś, co ma symbolizować kopalnię,
elektrownię
zasilaną węglem. I to domyśleć się można, że chodzi o węgiel z Bogdanki, elektrownię w każdym razie węglową. Ja już pomijam kwestię tego, że to są chłodnie kominowe, które w Azotach Puławskich są. No ale rzecz rozstrzyga się o to, jaka miałaby być ta elektrownia w Puławach. To wyraźny sygnał, że ktoś sobie nie życzy tam elektrowni węglowej. Ostrzega przed tym też nie wiadomo do końca kogo. Jak to jest z tym węglem? Naprawdę jest aż tak groźny dla środowiska, jak to pokazuje ten billboard?
No, ten billboard jest takim uwidocznieniem dyskusji, jaka się toczy na poziomie zwolenników, przeciwników węgla. I tutaj po stronie przeciwników węgla widać pewien zabieg socjotechniczny, tak? Czyli z jednej strony mamy przyciemniały obraz z chłodniami kominowymi, które są pokazane jako te, które powodują zanieczyszczenie środowiska, gdzie przypomnę, że to jest w 100% para wodna. To, co na tym billboardzie jest pokazane jako takie ciemne i niepokojące zjawisko. Ale niestety dyskusja o węglu toczy się na tym poziomie. Tak? Jest to oparte na pewnych hasłach. Węgiel zabija, węgiel to jest smog, co rzeczywiście nie jest prawdą. I jak gdyby nie ma przestrzeni do tego, żeby na ten temat dyskutować, żeby społeczeństwu czy osobom, które to obserwują, powiedzieć prawdę, jak naprawdę to wygląda. Pamiętam, czytałem niedawno pewien artykuł odnośnie w jaki sposób władze komunistyczne budowały miasta. Budowane były tunele wentylacyjne po to, żeby w momencie powstania czy pojawienia się pyłu radioaktywnego mógł wiatr swobodnie takie miasto przewentylować. W tym momencie zabudowaliśmy miasto czy Poznań, a nawet i Lublin w taki sposób, że te tunele wentylacyjne czy te kanały te wentylacyjne nie istnieją. W związku z powyższym, no, stąd mamy smog. No, nie ma przewietrzania, nie ma wentylacji w mieście i jak gdyby o takich rzeczach się nie mówi. Mówi się tylko o tym, że wszystkiemu jest winny węgiel, a ja mam wrażenie, że to nie chodzi o to, żeby tego węgla nie spalać, bo my ten węgiel tak będziemy spalać w perspektywie. Nikt nie mówi o tym, żeby ten węgiel inaczej wykorzystywać, tylko chodzi o to, żebyśmy tego węgla w Polsce po prostu nie wydobywali.
To temat, który pan jak gdyby już zasugerował. Na pewno do niego wrócimy na antenie Radia Lublin, bo o takich rzeczach tutaj u nas w studiu, także porannego programu Radia Lublin, mówimy. Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka. Dziękuję bardzo za dzisiejszą
rozmowę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.